dzieje się w sektorze bankowym, ale jeszcze więcej dzieje się w tym, co w tych zjawiskach meteorologicznych, które obserwujemy na świecie, czy obserwujemy w Polsce. I teraz do źródeł. Artur Surowiecki, klimatolog, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wiatr wiejący od 100 do 200 km na godzinę, rzęsisty deszcz, ulewy, burza w Warszawie w lutym. Nawet ofiary tego huraganu są na Bukowinie. Trzy osoby zginęły. Skąd te zjawiska się wzięły? Dlaczego mieliśmy tak suchy styczeń i dlaczego mamy takie zjawiska w lutym?
Winne jest specyficzna cyrkulacja, która się pojawiła w Europie, cyrkulacja powietrza. Mamy do czynienia z silnym napływem powietrza z nadatlantyku, z zachodu, tak zwana cyrkulacja strefowa. Tworzą się bardzo silne układy niskiego ciśnienia nad Atlantykiem. One docierają do Europy. Jeden z takich niżów właśnie kilka dni temu dotarł tutaj w pobliżu Europy i spowodował te zamieszanie pogodowe w Polsce. Między innymi silny wiatr, ale też burze. Ten wiatr osiągał faktycznie bardzo dużą prędkość, zwłaszcza na terenach górskich, gdzie na ścieżce przekraczał zdecydowanie ponad 150 km na godzinę, powodował lokalne szkody. Taka sytuacja, jak obserwujemy przez ostatnich kilka dni, no jest taka typowa dla tej pory roku, aczkolwiek chciałbym tutaj zaznaczyć, że w tym roku zaczęło nam się od faktycznie takiego dosyć suchego okresu. Wyże, które na ogół bardziej są na południu Europy, w związku z tym, że są pewne globalne zmiany klimatu, one rozbudowują się coraz bardziej ku północy.
Ale czy mamy wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje? No bo czujemy, że jest nienormalnie, tak? To znaczy, abstrahując od wyjaśnienia, że są globalne zmiany, ale gdzieś między... Czy wiedzą naukowcy, co tam się zdarzyło? Skąd ten niż, skąd ten wiatr, skąd ta burza w lutym, skąd ten deszcz, a nie śnieg?
Wszystko wynika z gradientu termicznego, który się pojawił nad Atlantykiem. Nad Atlantykiem mamy ścieranie się dwóch mas powietrznych, bardzo takiego ciepłego, z nad rejonów Azorów, z nad generalnie południa i chłodnego, a nawet zimnego z nad północnej części Ameryki Północnej.
I to jest normalne zjawisko, które trwa tak. Od lat, wieków. Mhm,
dokładnie tak.
Ścierają się,
to wymusza przepływ powietrza, bardzo gwałtowny przepływ. Pojawia się między innymi prąd strumieniowy osiągający prędkość nawet 400 km na godzinę. Ostatnio mieliśmy bicie rekordu, jeśli chodzi o lot z Ameryki Północnej do Wielkiej Brytanii, lot pasażerski. To się stało bodajże w niedzielę, gdy Boeing 747, czyli Jumbo Jet, osiągnął rekordowy czas przelotu, rekordowo krótki, bo wykorzystał właśnie ten jet stream.
Jet stream duży, no dobrze, ale jest to starcie. To starcie, jak ono wygląda? To płynie powietrze i bach, zderza się?
Tworzy się aktywny front atmosferyczny. Na tym froncie atmosferycznym on jest taki pofalowany. Rozwijają się bardzo silne ośrodki niskiego ciśnienia, głębokie ośrodki niskiego ciśnienia. Jako że mamy przepływ powietrza z zachodu na wschód, to my dostajemy się pod wpływ tego właśnie jet streamu od czasu do czasu. To nie jest tak, że zawsze, bo zimą czasami rozbudowuje się nad naszym kontynentem bardzo silny wyż. Ale tak się stało, że w tym roku tego wyżu nad Rosją go nie ma.
Dlaczego nie ma nad Rosją wyżu? Dlaczego śnieg nie pada? Dlaczego nie ma mroźnego powietrza?
Mamy też do czynienia ze zjawiskiem wiru polarnego, który jest w tym roku taki dosyć koncentryczny. On nie jest jakiś asymetryczny, tylko mniej więcej rozkłada się równomiernie na półkuli północnej wokół koła podbiegunowego.
A dlaczego on jest koncentryczny w tym roku? Od czego to zależy?
To zależy od wielu różnych zjawisk zachodzących w atmosferze, wielu różnych oscylacji, które czasami są sezonowe, które czasami nie są sezonowe. I żeby to wytłumaczyć, no trzeba byłoby tutaj no, o wiele więcej powiedzieć. Na pewno to nie jest rozmowa na tak krótki czas.
Ale jest, znaczy jest wiedza, że tak się dzieje i tak może się dziać. To nie jest tak, że mamy z czymś nadzwyczajnym do czynienia.
Dokładnie tak. Dokładnie jest wiedza, że takie zjawiska, takie układy w atmosferze występują. Na przykład układy telekoneksyjne, czyli tutaj między innymi słynny indeks oscylacji północy atlantyckiej, gdzie porównuje się na przykład wartość ciśnienia atmosferycznego między Islandią a Azorami czy Półwyspem Iberyjskim.
I są w Polsce takie ośrodki, rozumiem, Instytut Meteorologii jest takim ośrodkiem, który bada, to wszystko wie. Wie, jaki jest, czy jest wyższy niż w Afryce Południowej, bo to też może
dokładnie
mieć znaczenie.
Tak, oczywiście.
I to są tak jak ruchy wojsk. Jaki jest przypadek w tym wszystkim? Gdzie się pojawia niespodzianka?
W tej chwili meteorolodzy już rzadko są zaskakiwani przez taki niespotykany przebieg zjawisk, ze względu na to, że istnieje bardzo dokładna sieć pomiarowa złożona ze stacji meteorologicznych, a także numeryczne modelowanie pogody. Modele numeryczne, które są w stanie zaprognozować stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie, no tak mniej więcej na kilkanaście, czasami się udaje na kilkanaście dni przed, ale na ogół czyli to jest 5 do 6 dni.
Ale co, czyli jak będzie taki bardzo dobry komputer, teraz mówimy o tym komputerze kwantowym, to może obliczyć, jaka będzie pogoda w maju 2124 roku?
No niestety nie do końca, bowiem atmosfera jest bardzo złożonym, przede wszystkim dynamicznym układem, który ciągle podlega zmianom. Dlatego no już w latach 60. stwierdzono, że im dłuższy czas prognozy, tym ta prognoza jest mniej dokładna.
Czyli jest jakaś niespodzianka, czyli są jakieś figle, które wydarzają się i te figle z czego wynikają?
Wynikają z tego, że właśnie atmosfera jest bardzo dynamicznym układem i nawet niewielkie odchylenia od tego, co zmierzyliśmy na przykład w danym czasie, mogą zadecydować o tym, jaka będzie pogoda za 2-3 tygodnie.
Czy teraz już jak klimatolodzy mogą powiedzieć z całą pewnością, że klimat na Ziemi się zmienił, czy też nie?
Pomiary wykazują, że się zmienia. Jest tendencja, no niestety, do globalnego ocieplania. No ja nie chcę już wchodzić tutaj może w szczegóły, z jakiego to powodu i tak dalej.
Nie wchodzimy.
Dokładnie, ale no pomiary wykazują ewidentnie, że zarówno satelitarne, jak i tutaj instrumentalne na powierzchni Ziemi, że mamy niestety z każdym rokiem coraz wyższe temperatury.
Czyli możemy powiedzieć, że takie zimy, jakich doświadczamy teraz, będziemy doświadczać w niedalekiej przyszłości.
No wydaje się, że coraz rzadziej będziemy mieli takie typowe polskie zimy ze śniegiem, z mrozem, natomiast częściej taką pogodę jak teraz, czyli dynamiczną, ciepłą.
Ale z kolei gdzieś przeczytałem i nawet zacytowałem w poranku wnet, że idzie odwrotnie, że będzie oziębienie klimatu, że jest przyrost masy lodowej tam, gdzie ta masa lodowa może przyrastać i że to wcale nie jest powiedziane, czy to ocieplenie, czy to nie oziębienie klimatu.
Jest też coś takiego, że wraz z ociepleniem klimatu mamy coraz większą zawartość pary wodnej w powietrzu i po prostu ta para wodna się skrapla. Tam, gdzie jest chłodno, to jeszcze pada śnieg. Te opady potrafią być bardzo intensywne i one mogą decydować o tym, że czasowo ta pokrywa lodowa, ona narasta coraz bardziej. Są badania, które faktycznie, na przykład na Islandii, niektóre lodowce tam przyrastają, a niektóre się topią. A na przykład Grenlandia się bardzo silnie w tej chwili topi.
I co z tego wynika? będzie znowu Zieloną Wyspą, bo to już nie możemy wchodzić tak. głębiej, bo była kiedyś Zieloną Wyspą Grenlandia, stąd...
Może za jakiś czas tak się stać. To jeszcze jest dosyć odległy czas. Nie możemy dokładnie przy takim stanie wiedzy, jaki mamy obecnie, wyrokować, że to się stanie na przykład za 100 lat, to może się stać za, równie dobrze za 1000 lat.
Jaka pogoda będzie dzisiaj, to tego doświadczamy. Jaka będzie jutro?
Jutro będzie... Powinno być lepiej, powinno się troszkę już przejaśnić, aczkolwiek prognozowany jest jakiś front atmosferyczny, ale to już nie będzie tak dynamiczny front, jak ten, który przeszedł w poniedziałek, gdy mieliśmy do czynienia z wiatrami, z burzami, też z dużym gradientem ciśnienia atmosferycznego, który właśnie powodował, odpowiadał za ten wiatr.
A jak te fronty się zderzają, ten chłodny z tym ciepłym, to co decyduje o tym, który front wygrywa?
Jeśli chodzi o etapy rozwoju układu niskiego ciśnienia, jest tak, że najpierw pojawia się zafalowanie na takim stacjonarnym froncie, następnie mamy wycinek ciepły front atmosferyczny, chłodny front atmosferyczny. Ten chłodny front atmosferyczny po pewnym czasie dogania ciepły front atmosferyczny. Zimne powietrze, które kieruje tym chłodnym frontem atmosferycznym, ono rozchodzi się szybciej niż napływa ciepłe powietrze. No i z tego powodu no ono wygrywa tą batalię.
A jeśli popatrzymy na globalne opady deszczu, jest mniej tego deszczu, czy tyle samo deszczu, czy więcej?
To zależy od regionu. Są regiony świata...
Ale tak, na całym świecie, że mniej są regiony, gdzie więcej, ale to globalnie jest tyle samo? Czy no zawsze tyle samo pada deszczu na świecie? Czy...
Nie do końca tak jest. Czasami są niewielkie odchylenia, czyli są miejsca, to znaczy nie to, że miejsca, tylko globalnie jest troszkę mniej opadów niż było rok wcześniej albo troszkę więcej.
Ale porównywalne, znaczy tyle
porównywalne,
wody, czyli
tylko...
tyle wody spada z nieba, ile do niej, ile pary wodnej uniesie się. Mhm. I w kółko.
Tak, tak. To jest cykl po prostu hydrologiczny, który również występuje w atmosferze.
Mamy się czego bać?
No, w ciągu najbliższych tygodni może znów dojść do takiego układu barycznego, który spowoduje, że znów będziemy mieli bardzo silne wiatry na terenie Polski. A jeśli chodzi o następne lata, to możemy się bać właśnie jakichś tutaj zdarzeń związanych z suszą, z długim okresem gorącym czy wręcz upalnym, zwłaszcza latem.
Martwić się i cieszyć można jednocześnie.
Dokładnie tak, no bo z jednej strony to dobrze, bo możemy wypocząć, nie martwimy się o pogodę, ale z drugiej strony źle dla rolnictwa, źle dla osób, które są chore, starsze.
Proszę powiedzieć, bo są takie teorie, że można sterować tym, gdzie pada deszcz, gdzie nie pada. One są prawdziwe, czy nie?
To znaczy... Mamy do czynienia na przykład z taką metodą wywoływania deszczu za pomocą jąder kondensacji. Między innymi takimi jądrami kondensacji może być rozpylony jodek srebra. I czasami ta metoda się sprawdza. Tak można wywołać deszcz, ale też osłabić burzę. Natomiast to są wszystko metody, które stosuje się lokalnie. Nie możemy na większych obszarach sterować pogodą.
Dlaczego?
Nie mamy takiej umiejętności na chwilę obecną.
Technologicznie, ale czy możemy sprawić, że deszcz pada, ale możemy sprawić, że deszcz nie będzie padał, bo tak było w czasie, nie wiem, otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Chinach.
Dokładnie tak.
Czy
ale
w Moskwie.
Wszystko to są metody, które oddziaływują na skalę lokalną, czyli no, obszar nie większy niż kilkaset kilometrów.
Kilkaset kilometrów? To nie jest tak mało. No to jak można kilkaset tu, kilkaset tu, kilkaset tu pododawać, to wyjdzie z tego cały świat.
Tak, tylko że to byłoby na tyle kosztowne, że jest to po prostu nieopłacalne, to raz, a dwa. też liczą się straty środowiskowe, to jednak są jakieś zanieczyszczenia, ten jodek srebra, no dokładnie nie wiemy, jak on będzie wpływał na środowisko.
Ale często się środowiskiem nie przejmujemy, tego doświadczamy. Jak wystrzelimy 42 tysiące satelitów, to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klimatu.
No raczej nie.
Chyba, że zasłoni słońce.
Ale będziemy mieli dokładniejsze dane z kolei.
I z tego cieszą się naukowcy. Artur Surowiecki, klimatolog, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak rozmową o klimacie kończymy poranek o 9.21. Czekamy na studio Apteka. Darek Konkolb zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński, zapraszam Państwa jutro o godzinie 7.07. Za chwilę w szalonym lutym studio Apteka, ale żeby to się stało, Jędrzej Kodymowski musi dojechać do studia. Już pędzi autobusem.